have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Wszyscy myślą, że umarłem, ale ja żyję. Takim zdaniem Magdalena Parys rozpoczęłaby opowieść o swoim dziadku Antonim. Nikt by go nie widział, a wszystko działoby się podczas wigilii przy stole. Właściwie to dziadek Antoni już znalazł swoje miejsce na kartach jej książki. Jest jednym z bohaterów powieści Biała Rika, rzeczy bardzo osobistej, utkanej ze strzępków wspomnień, opowieści rodzinnych i fantazji. Opowiadałaś o najważniejszej osobie dla ciebie, czyli o swoim dziadku. I okazało się, że przynajmniej tak teoretycznie to niewiele na jego temat wiesz. Nawet miejsce urodzenia, czy to jest Odessa, czy Charków, to jest rzecz, która też pozostaje sporna, prawda? I dlaczego powiedziałam, że pozornie mało wiesz, bo z drugiej strony z twojej opowieści wyłaniał się człowiek pełen czułości, dobrych emocji, ktoś bardzo ważny dla ciebie, bo akceptował ciebie taką, jaka jesteś, kto wytyczał ci pewne drogi, mówił jak żyć, ale to nie było takie dydaktyczne, tylko gdzieś w tych opowieściach pojawiały się takie ważne zdania, które później dla ciebie były drogowskazami na różnego rodzaju życiowych zakrętach. Więc z jednej strony mało, tak faktograficznie, a z drugiej strony bardzo dużo. I pomyślałam sobie, bo to zawsze tak jest, że człowiek w końcu zaczyna myśleć o sobie, że podobnie jest ze mną, że ja właściwie zajęłam się robieniem reportaży, między innymi oczywiście, po to, żeby nadrobić coś, co zaniedbałam w swoim życiu. Bo ja na temat swoich dziadków wiem bardzo dużo, to znaczy w jakiej sukience, i że to była różowa i z taką kryzą tutaj przy dekolcie, moja babcia poszła na pierwszą zabawę. Że mieszkała w majątku na Wołyniu, który należał do księcia Lubomirskiego, ale książę Lubomirski uwielbiał, jak to babcia mówiła, grać w karciątka i sprzedał ten majątek. Znaczy stracił ten majątek, nie sprzedał.
Przegrał.
Przegrał, tak. I mnóstwo takich rzeczy, ale gdybym miała opowiedzieć ich życie tak naprawdę i umieścić je w jakimś szerszym kontekście, co się stało z nimi, dlaczego znaleźli się nagle w Krakowie, z tego Wołynia, zaznaczam, prawda, w czasie wojny. Gdybym miała to umieścić w jakimś szerszym kontekście, to nie potrafiłabym. I to jest chyba też taka, a może i nauka dla nas wszystkich, żeby pytać wtedy, kiedy jeszcze ktoś może udzielić tej odpowiedzi.
No, bardzo ci dziękuję, że o tym mówisz, dlatego że po wczorajszym spotkaniu też sobie to uświadomiłam. Właściwie w trakcie spotkania miałam mnóstwo różnych przebłysków i takich przemyśleń, z którego mogłaby powstać nowa książka albo może nawet ciekawy reportaż, gdybym była dobrą reporterką, ale jestem słabą, właściwie żadną. Dlatego nic z tego nie powstanie, ale pozostanę z jakąś taką myślą przewodnią, z tym właśnie, o czym ty wspomniałaś, żeby na czas pytać i właściwie nie tylko mówić, ale też słuchać. Ale jeszcze chciałam ci zwrócić na jedną rzecz uwagę. To znaczy, że Akademia Opowieści, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą, spełniła swoje zadanie. Właśnie chodziło o to, żeby osoby, które przyjdą na to spotkanie, chociaż to się tak szumnie nazywa warsztatami i tak dalej, po prostu skłoniliśmy najwyraźniej osoby, które przyszły do refleksji. Bo wiele osób, które przychodziły do mnie po spotkaniu, i rozmawiały ze mną, chciały mi też o czymś opowiedzieć, o kimś opowiedzieć i wracały do swoich wspomnień. Mamy tę satysfakcję, że wrócili do domu i przemyślą to sobie. Samorefleksja to jest niezwykle istotne. Bardzo się cieszę, że tak się stało. Natomiast sama bardzo żałuję, że tak niewiele o dziadku wiem. Był dla mnie tak bliski i byliśmy ze sobą tak blisko, a w sumie niewiele mogę o nim opowiedzieć. I zdałam sobie z tego sprawę po raz pierwszy, kiedy w audycji Michała Nogasia usłyszałam, jak jedna z zaproszonych przez niego osób opowiadała o swojej babci. Ta osoba potrafiła opowiedzieć o swojej babci niemal wszystko, jak skończyła szkołę, gdzie się urodziła. Mało tego, jeszcze opowiedziała wszystko o swoim dziadku. Fascynującą historię Niemki, która zamieszkała czy została po przesunięciu granic w Polsce, ponieważ czekała na swojego ojca. No cała niesamowita historia. I ja już słuchając tej audycji, ponieważ Michał Nogaś przekazał mi, no musisz się przygotować, musisz się zastanowić, co o tym dziadku powiesz, już wtedy stwierdziłam, że nie będę się przygotowywała. Dlatego, że jeśli się przygotuję do tego spotkania w Książnicy Pomorskiej, to nie będę to ja i nie będzie to moja prawdziwa relacja z dziadkiem. Tylko opowiem dokładnie i szczerze tak, jak było. A było tak, że po rozwodzie moich rodziców, gdzie w ogóle zamieszkaliśmy w Szczecinie, a mój dziadek Antoni, ta najważniejsza osoba w moim życiu, pozostała w Gdańsku Wrzeszczu, czyli w tym miejscu i w tym mieście, gdzie mieszkała zarówno rodzina ze strony mojej mamy, jak i ze strony mojego taty. Dla mnie właściwie od pokoleń, bo pamiętam pradziadków, dziadków, mamę, tatę, wszystkich zawsze w Gdańsku. Dopiero później z czasem dowiedziałam się, że oni się poza moją mamą i moim tatą nie urodzili w Gdańsku. Pochodzili z zupełnie innych miejsc, ale całą swoją młodzieńczość i całe swoje życie przeżyli w tym wolnym mieście. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że spędzałam z dziadkiem tylko najwspanialszy czas swojego życia. A najwspanialszy czas życia, gdzie może spędzać dziecko. Oczywiście u babci, u dziadka podczas wakacji. Kiedy nie chodzi do szkoły, kiedy ma wolne i właściwie wszystko jest wtedy piękniejsze, kolorowsze i nie ma żadnych obowiązków. I to był mój czas z dziadkiem, czyli krótkie chwile. To nie było tak, jak w niektórych rodzinach się zdarza, wciąż jeszcze, że one są wielopokoleniowe, że się razem wychowują, że być może mieszkają w jednym mieszkaniu, albo dziadek odbiera z przedszkola, dziadek zaprowadzi do szkoły. Więc siłą rzeczy dowiadujemy się o dziadku wszystkich możliwych szczegółów z jego życia, no bo jesteśmy z nim na co dzień. Ja z moim dziadkiem byłam, gdyby policzyć te wszystkie dni naszego wspólnego życia i wzajemnego się odwiedzania, raptem może, no niestety, 2 tygodnie, 3 tygodnie i ile mogłam się o nim dowiedzieć do tego 12 roku życia, bo dziadek zmarł, kiedy miałam 12 lat, tyle mogłam o nim opowiedzieć. Wszystkie dodatkowe historie, to czy to był Charków, czy to była Odessa, gdzie się urodził, chociaż był Polakiem, to zawierucha rewolucyjna tam rzuciła jego rodzinę i dlatego tam pojawił się na świecie, ale wszystkie te rzeczy to są gdzieś tam dodane i opowiedziane przez mojego tatę, przefiltrowane przez rodzinę mojej mamy, która też oczywiście uważa, że Odessa najprawdopodobniej piękniej brzmi, więc czemu nie? Odessa, piękne schody, ła, rewolucja, wspaniale. Tam dziadek musiał się urodzić. Skoro miał taką fantazję ułańską, był taki wspaniały, to musiała być Odessa. Widocznie dziadek opowiadał wiele o Odessie, w związku z tym Odessa. A jak się później okazało, to był jednak Charków. No więc tak to wygląda, kiedy historie są zapamiętywane przez wielu różnych ludzi i przefiltrowywane przez wielu różnych ludzi i jeszcze opowiedziane dziewczynce, która ma 5, 6, 7, 8 lat. Dziadek umiera, kiedy ona ma 12 lat. Dzisiaj ta dziewczynka już nie jest dziewczynką, jest dojrzałą kobietą, ma 45 lat i sobie przypomina. I to właśnie sobie przypominałam. Próbowałam wejść znowu w skórę tego dziecka i przypomnieć sobie tę relację. Bo czy to jest tak naprawdę ważne w bliskich relacjach rodzinnych, w najważniejszych osobie, kto gdzie chodził do jakiej szkoły. Na pewno jest istotne, że miał artystyczną duszę, że osiągnął wiele sukcesów i tak dalej. Ale co interesuje małą dziewczynkę w relacji z dziadkiem? Tylko jedno, że się kochają, że ten dziadek dla niej jest, że ona jest dla tego dziadka, że spędzają mnóstwo, a może niewiele czasu, ale jeśli już ten czas ze sobą spędzają, to intensywnie. Że dziadek, który jest nieporadny i sam nie wyprasuje sobie spodni, jest w stanie przeskoczyć własny cień i będzie suszył tej małej dziewczynce włosy, żeby się nie daj Boże nie przeziębiła, zanim wyjdzie na dwór. Chociaż na dworze 30 stopni, Gdańsk, lipiec, prawda, gorąco już bardziej nie może być, bo w Gdańsku jest zawsze albo bardzo zimno, albo zawsze bardzo gorąco. Oczywiście nie jest tak, ale to są właśnie wspomnienia, bo byłam zawsze tam, kiedy były wakacje zimowe albo wakacje letnie, w związku z tym takie uproszczenie. i dziadek suszący te włosy nieporadnie, ale do końca, aż o mało mnie spalił skórę, żebym tylko się nie przeziębił. Także to są takie wspomnienia, bądź dziadek piszący specjalnie wiersze tylko dla mnie, a kiedy nie mógł mi już kupić kolejnej lalki czy kolejnego wózka, który miał być koniecznie piękniejszy niż ten wózek Bożeny, która mieszkała naprzeciwko, no to chociaż mi go namalował. I wózka dzisiaj już żadnego nie mam i po wielu przeprowadzkach w swoim życiu od kraju do kraju, od miasta do miasta, nie zachowało się niemal nic z moich zabawek, ale zachowały się te rysunki dziadka. Tych wózków, tych lalek, tych spacerów po lesie, te wspomnienia i te najważniejsze bonmoty. Właściwie bonmoty nie, to są wskazówki na życie. I jedną właśnie z takich wskazówek, żeby żyć solidnie i budować na solidnym fundamencie wszystko w życiu, to jest właśnie coś takiego, co towarzyszy mi do dzisiaj. I właściwie czegokolwiek bym nie zaczęła, to zawsze gdzieś tam jest z tyłu pytanie, czy dziadek też tak to by zrobił.
To, o czym mówisz, wiąże się też troszeczkę z książką Biała Rika, to znaczy patrzenie na świat bardzo małej osoby, która nie wszystko wie o otaczającej rzeczywistości, o osobach, które jej nawet na co dzień towarzyszą. Nie wszystko wie, bo po pierwsze, nie o wszystkich sprawach mówi się przy dzieciach, a po drugie, że ta pamięć dziecka, czy też sposób postrzegania świata przez dziecko jest zupełnie inny. I ty w tej książce masz tę perspektywę, przywołujesz tę perspektywę małej dziewczynki oglądającej świat. Ten świat jest gdański i ten świat jest też szczeciński.
Dzisiaj już wiem, że ten świat jest bardziej szczeciński niż gdański. Siłą rzeczy, dlatego że ja jednak całe swoje dzieciństwo, łącznie z chodzeniem do szkoły podstawówki, bo tak jak mówię, wyjechałam mając 12-13 lat na stałe do Niemiec, do Berlina Zachodniego, jednak przychodziłam tutaj do szkoły podstawowej imienia Władysława Broniewskiego przy Królowej Jadwigi w centrum Szczecina i wiadomo, że w pewnym momencie, nawet jeśli to były obowiązki i to nie było zawsze takie cudowne i wspaniałe, jak było w Gdańsku, gdzie była sama radość i wolność, to jednak większość tego czasu i moje życie wczesne spędziłam tutaj. Zaczynając jednak książkę Białą Rikę, myślałam, że to będzie taka książka, która będzie hołdem dla Gdańska. I tak to jest właśnie z konspektami, tak to jest właśnie z tym, jak człowiek sobie założy, o czym książka ma być i że ma być jeszcze najlepiej o babci przyszywanej. No mnóstwo pomysłów było na tę książkę, a pod koniec wyszło tak, jak wyszło, że cała książka jest o Szczecinie. I jak jednak bardzo ważny ten Szczecin dla mnie był i ci ludzie, których tutaj spotkałam i poznałam. Oczywiście, że wracam też do Gdańska, bo skoro w tej książce jest o rodzinie, czyli o chaosie, o nieporządku,
bo rodzina to chaos?
Rodzina to chaos. Rodzina to chaos, rodzina to wrzask, rodzina to kłótnie, rodzina to miłość. Rodzina to właściwie wszystko to, co w życiu jest tak bardzo intensywne, bolesne i radosne. Właściwie same skrajności. Rzadko kiedy.
Wiesz, że niektórzy by powiedzieli, rodzina to bezpieczeństwo i porządek.
Tak, ale ja musiałam napisać tę książkę, żeby znaleźć ten porządek. Bo to, że moja rodzina zupełnie inaczej odbiera siebie jako rodzinę i ma do tego prawo, to jest ich prawo i oni tak to postrzegają. To są ludzie dorośli, poukładani i tak dalej. Ja oczywiście jestem odbiciem w tej rodzinie. Ja coś projektuję na tę rodzinę. Jeśli sama się po drodze zagubiłam, albo mnie może gdzieś zagubiono, jakkolwiek by to nie brzmiało i jakkolwiek nie było, to ja wracając wspomnieniami i przeistaczając się w tę najpierw 6, 7, 8, 9, 11, 12-letnią dziewczynkę, mam takie, a nie inne wspomnienia. I dopiero po napisaniu tego wszystkiego odnalazłam siebie, a może inaczej bohaterka siebie gdzieś odnalazła. Odnalazłam miejsce w tym chaosie. Powiedzieć o własnej rodzinie, która tak często się przeprowadzała, która miała tyle przeszywanych babci, dziadków, po przesuwających się granicach, po różnych najróżniejszych perypetiach, rozwodach, schodzeniach się i tak dalej, powiedzieć, że to jest bezpieczeństwo i porządek, jest niezwykle trudno. Ale mimo wszystko po wszystkim już dzisiaj, właśnie dzisiaj ja jako osoba, nie jako bohaterka, chyba jestem w stanie powiedzieć, że rodzina to bezpieczeństwo, ale trzeba przejść tę drogę. Trzeba przejść tę drogę i to wszystko jeszcze raz jakoś doświadczyć i poukładać. Znaczy oczywiście dzisiaj tak uważam. Jutro może być zupełnie inaczej. Wystarczy, że porozmawiam dłużej z moim tatą i znowu się w czymś nie będziemy zgadzać. Jeszcze się wtrąci do tego moja macocha, moja mama, mój ojczym, mój brat, mój półbrat i tak dalej i już będzie znowuż chaos.
Właśnie a propos tego chaosu, to wejście w chaos tej rodziny, chaos wynikający z tego, że czytelnik, taki jak ja, zaczyna się zastanawiać, zaraz, ale kto to jest? Zaraz, jaka jest relacja z innym bohaterem? To jest naprawdę trudne do ogarnięcia.
Tak, ale na całe szczęście dla mnie też było niezwykle trudne do ogarnięcia. Dlatego posłużyłam się takimi różnymi drzewkami genealogicznymi, które rysowała właśnie ta dziewczynka.
Wydaje mi się, że bohaterka.
I wydaje mi się, że warto w tym momencie o jednej rzeczy powiedzieć, bo rozmawiamy o tym wszystkim tak, jakby to było i działo się wszystko naprawdę. Jakbyśmy nie mieli do czynienia z powieścią, tylko z biografią, więc to chyba należy też jakoś wyjaśnić i ustawić od początku. Ponieważ też ma wpływ na naszą rozmowę to, o czym rozmawialiśmy na spotkaniu. A jeśli spotkanie jest o najważniejszej osobie w życiu i w moim przypadku jest to dziadek Antoni, mieszkający w Gdańsku i o nim wczoraj rozmawialiśmy, to w pewnym momencie przełożyliśmy to też na tę białą Rikę. I mamy do tego prawo, zarówno ty, jak i ja w tym momencie, dlatego że podświadomie zaczynamy mówić jak nie o powieści, tylko o biografii, ponieważ dziadek Antoni jest jedyną postacią, która zachowała swoje imię. Być może nawet o mało włos i gdzieś tam się przewija nazwisko w tej książce. Mało tego, ulice, miejsce zamieszkania. Wszystko tak jak z dziadkiem Antonim miało miejsce w rzeczywistości, tak samo jest w książce. Jest to oddane niemal jeden do jednego. Ale wiadomo, że rodzina, czy Biała Rika, cała ta książka, która opowiada o naprawdę wielu, wielu perypetiach, latach całej olbrzymiej rodziny, oczami tej dziewczynki, jest olbrzymią, wielką rodziną. To nie jest tylko dziadek Antoni. W związku z tym, że nie jestem reporterką, a jeśli to słabo, tak jak już wcześniej mówiłam, dziennikarką już w ogóle też beznadziejną, w związku z tym nie byłabym sobą, jestem przede wszystkim pisarką.
I
kreuję światy i wymyślam jakieś takie zdarzenia. Później się dzieje tak, jak się dzieje, że moja rodzina, czytając tę książkę, łapała się za głowę i mówiła, coś ty tam nawet myślała. Skądś ty to wzięła? I musiałam im przypominać, pamiętajcie moi drodzy, ja piszę, ja wymyślam. To jest książka, która jest w dużej mierze jednak powieścią. No pozwólcie mi trochę
poszaleć.
Zatem poszalałam. Poza dziadkiem Antonim jest tam dużo szaleństwa i fantazjowanie. Jest to powieść.
Jest to powieść szalenie interesująca. Ten świat mnie wciągnął i też długo wychodziłam z tego świata. Bardzo lubię, jeśli świat przedstawiony w powieści na tyle mnie zaabsorbuje, na tyle mnie wciągnie do środka, że potem długo z niego wychodzę. Bo jeśli długo z niego wychodzę, to znaczy, że też myślę o nim, że ciągle w nim jakoś tam się obracam. Gdzieś tam rodzi się jakaś refleksja, która już mnie dotyczy. Ta powieść taka była.
znów Ci podziękuję za to, co mówisz. Oczywiście nie mnie oceniać, nie mnie potwierdzać to, co mówisz, dlatego że osoba pisząca i mówiąca, wypowiadająca się na temat własnej książki pod tym względem, czy się udała, czy się nie udała, czy wciągnęła, czy nie wciągnęła. Trudne to jest niezwykle, bo mnie jako osobę piszącą oczywiście, że wciągnęła. Ja przez pół roku żyłam tym światem i po każdym rozdziale musiałam, czy nawet akapicie, głęboko nabierać powietrza i właściwie na takim najwyższym C to było pisanie. Rzadko mi się coś takiego zdarza. Do tej pory książki, które pisałam oraz ta książka, nad którą obecnie pracuję, to były książki, które wykańczały mnie dosłownie, bo to podły zawód, zawód pisarza, fizycznie. Fizycznie, po prostu moje pisanie jest intensywne i do upadłego, ale takie, że bolą mnie ręce, boli mnie kręgosłup, bo jak już wchodzę w ten świat skomplikowany, jakiś tam wojenny, szpiegowski i tak dalej, muszę wykreować zupełnie nowy świat obok tego świata, w którym żyję. On nigdy nie ma wiele wspólnego z tym, co się dzieje naprawdę, więc mnie wyjść z tego świata jest niezwykle trudno. Natomiast przy Białej Rice było tak, że pisałam bardzo szybko, nie zmieniałam prawie nic, to się pisało samo. Ale to wcale nie znaczy, że to jest pisanie prostsze. To pisanie zżarło mi duszę. Pisanie emocjami jest takie, że właściwie, jak Anna Janko opowiadała, należy wynająć własne mieszkanie, tam się zamknąć i tam krzyczeć. I na to miałam ochotę. Ale całe szczęście mam pokój, w którym mogę pisać, mój gabinet do pracy, ale to nie jest mieszkanie, gdzie można się wykrzyczeć, wyszaleć jak zwierzę dosłownie, tak? Zawyć w niektórych momentach.
A dlaczego to tak bolało? Dlaczego to tak zżerało? Przywołałaś Annę Janko, która napisała Małą Zagładę i jest to opowieść, powieść, ale właściwie i o niej, i o jej matce, bardzo osobista i przetwarzająca na język literacki to, co wydarzyło się naprawdę.
Ja niewiele wiedziałam tak naprawdę, co się wydarzyło, jak przeżyła wojnę moja przyszywana babcia, czyli Niemka, która tutaj zamieszkała w Szczecinie w 1945 roku. Trudno mi powiedzieć, jak było naprawdę. Ja znam tylko jakieś małe strzępki z jej życia. Poznałam tę historię tylko z perspektywy dziecka. I tam, gdzie nie wiedziałam, jak naprawdę ona się dalej potoczyła, w tej książce oczywiście podopisywałam różne losy. Dopiero po skończonej książce dowiedziałam się, to tak właśnie u nas się dzieje często, jak było naprawdę. I dobrze, że dowiedziałam się dopiero po, bo to jest tak szokujące, co ta kobieta przeżyła i co przeżyli ludzie towarzyszący jej i jej dzieci. To jest straszne, przecież o czym my mówimy? Mówimy o największej katastrofie, jaka kiedykolwiek wydarzyła się w dziejach ludzkości. Czyli napad Niemiec, nie mówmy nasiści, Niemców, niemal na cały świat, który rozpoczęli od zagrabiania Polski. I teraz proszę sobie wyobrazić, że w 1945 roku przyjeżdża Niemka, która zakochała się w przymusowym robotniku, który pracował dla jej ojca gdzieś tam pod kolonią, między kolonią a Hamburgiem, i ona z miłości do niego jedzie za nim, gdziekolwiek on nie pojedzie, on jest Polakiem. Cóż mogło ją zastać w tym Szczecinie? Fanfary?
No nie.
No nie. I teraz opowiedzieć to z perspektywy małej dziewczynki, która obserwuje ciągłą adaptację tej babci, tak? Babci osoby, która już jest dojrzała, która przeżyła ponad 30 lat w tym Szczecinie, a wciąż jeszcze nie potrafi mówić dobrze po polsku, stara się, robi wszystko, co może. I nawet nie najgorzej jej to wychodzi, jeśli chodzi może o to, że można się z nią dogadać. Ale nawet jej własny wnuk, wnuczka mówią do niej, powiedz babciu, powiedz po angielsku. I co? I babcia mówi po angielsku, tak? Znaczy nie po angielsku, że ma mówić, tylko ma wypowiedzieć to, co jest dla Niemca niezwykle trudne, czyli kiedy Niemiec ma powiedzieć po angielsku, to wychodzi jakieś po nie wiadomo co, i my się zaśmiewamy w tej łazience, że my lepiej mówimy niż babcia. Chociaż ona już 30 lat mieszka w tym kraju. Ale powiedzmy sobie szczerze, że to akurat jest chyba najmniejszą bolączką w tej całej historii. Specjalnie wybieram takie łagodne sekwencje, ponieważ im więcej czasu mija, tym mniej mam ochotę wchodzić w te szczegóły, jak było naprawdę. Dopiero teraz zdałam sobie sprawę z tego, o czym mówiła mi moja niezwykle bliska mi osoba w rodzinie, moja chrzestna, moja ciocia, siostra mojej mamy, która mówiła do mnie, kiedy byłam w trakcie pisania tej książki, czy ty sobie w ogóle zdajesz sprawę z tego, co ty robisz? No ja, jak to ja, oczywiście, co to będę myślała o tym, co będzie jutro. Ja teraz piszę to, co chcę, ja zawsze robię to, co chcę i nikt mi nie będzie narzucał, ani wydawca, ani rodzina, o czym ja mam pisać i jak mam pisać. I czy dany temat mam prawo zakosić i zagarnąć dla siebie. No zobaczysz, co będzie się potem działo. A co mnie tam obchodzi, co się później będzie? No najwyżej nie będę jeździła na spotkania czy jeszcze coś innego. Ja nigdy nie myślę o tym, co będzie jutro, ja zawsze żyję tym, co jest dzisiaj. I im więcej czasu mija, tym bardziej przyłapuję się na tym, że nie przemyślałam jednej rzeczy. Ja mogę mówić o najróżniejszych rzeczach ze swojego życia. Ja mam do tego prawo, jeśli to jest moje życie i dotyczy moich błędów, czy moich sukcesów, czy moich niepowodzeń. Ja mam prawo powiedzieć, jeśli mam na to ochotę, że mam takiego, a nie innego kochanka, bo to jest moja sprawa, tak? Powiem szczerze. Że mam takiego, a nie innego męża, czy mam takie, a nie inne dziecko, że mam troje dzieci. To jeszcze ciągle dotyczy jakoś tego, do czego mam, wydaje mi się, prawo. Ale kiedy zaczynam pisać i fantazjować na temat ludzi mnie bliskich, które dotyczą już nie mnie, tylko mojej babci, przyszywanej czy nieprzyszywanej, tej prawdziwej, mojego wujka, jego problemów, to czy naprawdę mam prawo o tym pisać, jak było naprawdę? Przecież ja musiałam sobie zdawać sprawę, i dzisiaj ponoszę tego konsekwencje, że ci ludzie mają prawo do swojej intymności i oni mają prawo do tego, żeby powiedzieć, nie pisz o tym, nie dotykaj tego problemu. Ja jeszcze ciągle się z tym nie uporałam, a już szczególnie z perspektywy 12-letniej czy 10- czy 7-letniej dziewczynki, która może to widzieć zupełnie inaczej niż było, bo wiadomo, że dzieci same mamy, dzieci wiemy, jak one potrafią przeinaczyć, zmienić historię, prawda? A zresztą nie tylko dzieci, plotka, prawda? Co może spowodować. I nagle okazuje się właśnie na takim spotkaniu jak wczorajsze, czy jeszcze inne, które są szczególnie trudne, że ludzie chcą wiedzieć.
Skoro jak było naprawdę.
Jak było naprawdę. Oni żądają tego ode mnie. Ja mam im opowiedzieć, jak było. No skoro napisałaś, to masz to opowiedzieć. I nagle się okazuje, że ja nie opowiadam o sobie, że ja muszę opowiedzieć o tych sprawach, które nie są moje, tylko są własnością innych ludzi. I co mnie zaskoczyło i co jest taką największą w tym wszystkim wartością, z czym wychodzę wygrana właściwie po tej książce, to jest to, że zrozumiałam, że zarówno ze strony taty, jak i ze strony mamy z tej rodziny, naprawdę zostałam obdarzona najwspanialszą rodziną, jaką tylko można sobie wyobrazić. To jest rodzina, która pomimo tego, że zagarnęłam im ich prywatność, ani razu nie martwiła się o siebie, że ja robię z nimi takie rzeczy, tylko martwiła się przez cały czas do tej pory, martwi się wciąż o mnie, jak ja sobie z tym wszystkim radzę. Dawno mi wybaczyli to, nawet przekręcili, przeinaczyli to w żart. Jeśli dzwonię do mojego wujka do Gdańska, który w rzeczywistości nazywa się zupełnie inaczej, a coś mu przepisałam i coś tam oszczknęłam z jego życia, to on się przy telefonie zgłasza w ten sposób. Hej, Madziola, tutaj Klemens. A wiadomo, że on się nie nazywa...
Czyli bohater.
Bohater, tak? To Klemens. No i już nie będę mówiła, co mówi dalej, bo to jest po prostu, to są dopiero kody. I tak to wygląda, że w ogóle mają ochotę przyjść na jakieś spotkanie. Znaczy tych spotkań już było tak wiele, że oni już nie przychodzą na te spotkania, no bo ileż można słuchać jak
tego
tam,
samego.
Tego samego, czy tego samego, ale inaczej, bo ja się zawsze staram mówić to samo, ale chociaż dobierać inne słowa, tak, z szacunku.
Żeby się nie powtarzać.
Żeby się nie powtarzać. To samo jest z moim tatą, tutaj mieszkającym w Szczecinie, który zarzucił mi tylko jedną, jedyną rzecz, mówi, no czego ty zrobiłaś ze mnie takiego płaczka w tej książce? Ja w ogóle w życiu tyle nie płakałam. No wiadomo, że to jest jego tutaj największy kłopot. Pewnie ma tych kłopotów więcej, ale jest na tyle subtelny i kochany, że też i to wybacza. Także to jest coś, to jest ta wielka wartość, która wynikła przy okazji tego wszystkiego. I oto jestem jako człowiek bogatsza. Ale też ponoszę konsekwencje, tak? Bo muszę grzebać w czymś, gdzie doskonale wiem, że nie mam do tego prawa. Mam przyzwolenie od nich, ale wcale nie mam na to ochoty.
Czy nie pomogłoby, gdybyś tę historię bardziej zawoalowała? To znaczy, chodzi mi o to, żeby właśnie odbiorcy otrzymali książkę, która owszem dzieje się gdzieś tam, powiedzmy, no, na tak zwanych ziemiach odzyskanych, jak to w PRL-u mówiono, czyli na ziemiach zachodnich, które kiedyś były niemieckie, gdybyś po prostu wybrała jakieś inne miasto.
Już zrobiłam to.
Wrocław, nie
tak,
wiem,
zrobiłam
jakiś
to...
inny.
Tak, tak. Ja przyznam się szczerze, że bohaterka Dagmara o tym samym imieniu występuje, tak, w każdej książce, już jest w tunelu. Ja osobiście o tym zapomniałam, ale czytelnicy uważnie mi przypomnieli o tym, że już jest jakaś tam Dagmara z jakimś takim dziwnie podobnym losem na pierwszych stronach tunelu. Oczywiście Dagmara jest główną bohaterką Magika, prawie 700-stronicowej powieści. I tam ta Dagmara pochodzi z Wrocławia. I to jakoś mi się udało ją gdzieś w tym Wrocławiu umieścić i też złapać do niej dystans i w ogóle, wbrew temu, co wielu czytelników myśli, czy uważa, czy krytyków literackich, że to jest znowuż jakieś tam alter ego. No oczywiście zawsze tak jest, tak?
I jeśli no się bo tego... skąd pisarz ma czerpać pomysły?
Tak, no
musi
ale jednak...
jakoś tam z tych swoich doświadczeń,
oczywiście,
obserwacji.
Tak, ale są też takie postaci, które nam się, autorom, też podobają, albo których nie lubimy, albo czasem może też takie, gdzie mówimy, chcielibyśmy tacy być jak oni. Kreujemy jakąś taką szaloną postać, która z nami nie ma wiele wspólnego, ale może być taką postacią życzeniową wręcz. No Dagmara przy tej całej swojej przebojowości, przy tej całej swojej ekstrawaganckości, przy
ekstrawagancji.
Tak, przepraszam, ekstrawagancji oczywiście. Chociaż nie wiem, czy do niej by ta ekstrawaganckość, Marcin, nie wiem.
Właściwie tak, to tak, może i tak.
Tak, cała ta jej pewność siebie, że tak można kroczyć przez życie, będąc pewnym siebie, jest czymś, co w pewnym momencie ona mi zaczęła imponować, a z drugiej strony jej przerażać. Poza tym wygląda jak Sharon Stone i tak dalej, jest w ogóle jakąś mega, mega piękną, wspaniałą, mądrą kobietą. Także no, sorry, ja jestem ciemnowłosa, mam dzieci, ona tych dzieci nie ma męża, w ogóle ciągle jakieś tam podboje i zupełnie inne losy. Także trzeba też na to uważać, żeby nie do końca tak utożsamiać tego autora z jego bohaterami, bo to jest droga donikąd. Zarówno dla autora, jak a przede wszystkim dla czytelników. Bo proszę zobaczyć, już mamy zupełnie inną Dagmarę w innej książce, która z tą z Wrocławia ma niewiele wspólnego. Także to taka mała uwaga, aby nie iść tą drogą, bo to nic z tego. Wracając jednak do Białej Ryki i do Dagmary i do pisania, dlaczego akurat tam, a nie gdzieś indziej? Dlatego, że wtedy nie byłaby to Biała Ryka. Ja niewiele wiem o Wrocławiu, tak naprawdę. Ja dowiedziałam się o Wrocławiu tyle, ile trzeba na potrzeby Magika i to, czego potrzebowała Dagmara. Solidnie się do tego zabrałam, ale umieścić Białą Rikę, czyli tę babcię, która sama siebie wygnała z własnej ojczyzny, a później ta ojczyzna niemiecka już też ją wygnała, a polska ojczyzna nigdy jej nie przyjęła, i umiejscowić ją gdzieś tam na jakimś rynku wrocławskim, z całym szacunkiem dla wrocławskiego rynku, ja już bym nie mogła tej powieści tak napisać. To nie byłaby wtedy moja powieść. Tu musiał być Szczecin i tu musiał być Gdańsk. Ja tak wiele razy odchodzę w książkach do tej pory napisanych i w tej, w której teraz piszę, od tego, co jest naprawdę, że tutaj pozwoliłam sobie na ten luksus, żeby te realia jednak zachować. Zmieniłam imiona, zmieniłam ulicę, a i tak jest jak jest.
Nocna eskapada. Radio 091. Ruszamy. Wita. Ja. Leniwy dzień, a tak od szóstej. Muszę wyjść, czuję zaraz usnę. Niech nogi zapiorą dziś gdzieś. Już nie mogę w murach tkwić byle gdzie. Niech wiatr orzeźwi mnie, bo gdzieś się spieszy taka pogoda, jak tu nie wyjść. Każda z kamienic ma historię i tajemnicę, a ty usłyszysz je, tylko podejdź bliżej. Idę, kapią krople po balkonach. Nie słychać nic, jest tylko noc, ja i ona. Ponad mną płaszcz szyty z gwiazd, jakby na rozmiar otulał miasto. Stare nabrzeże, oprawdę aż noś latarń, a chłodny powiew z muzyką się przyplata. Czas jakby zatarł się, na chwilę zastygł. Jaki klimat, Sedina na nas patrzy. Tysiąc historii zatopionej w cegłach i bez miar miejsc, których nie znam. Tu duszy żywej nie ma, a teatr trwa, atrakcja przewodnika. Odprężam się, teraz tak, samotne drzewa pełne znamion. Znają legendy, chcą by ich nie zapomniano. Ja słyszę je, gdy przychodzę obok, a to zachodzące słońce mam przed sobą.
Czy niechętnie przemijał, czy smutne z tęsknoty. Na niebo patrzy księżyc, dumnie krok. oczy. Odziany w szaty to koloryt nocy, srebrzysta powłoka, miasto zjednoczy, gdzie łez tysiące strugami co dzień płynie, gdzie miłość, szczęście zapuszcza swe korzenie. Krótkim, urwanym oddycha oddechem, ty się z ich wiarą, nadzieją, uśmiechem wyruszam na łowę, uchwycić ciemności piękno. Sięgam umysłem, gdzie inni nie sięgną. Leję w objęciach, zamieram i milknę. Czas spomnień, spraw, co pilne, chcę zwiedzić się z tobą, my miasto, co śpi. Ty szumem drzew kołyszesz marzenia i sny. Chcę móc wspamiętać twój głos, tą ciszę. Śpiew gwiazd, nieziemskie oblicze.
Zalew Szczeciński 3 do 4, Zatoka Pucka 5 do 8, w Zatoce Gdańskiej bez zmian. Przewidywane silne ochłodzenie. Stan wody na Wiśle.
A jaki jest twój Szczecin? Powiedziałaś jedno, a mianowicie, że Gdańsk był tym miejscem i tym miastem, które kojarzyło się z wolnością. Wolnością wynikającą z tego, że to były wakacje, to był wolny czas, zero obowiązków. A to życie takie właśnie związane z obowiązkami, szkołą i tak dalej, to był ten Szczecin. Jaki był ten Szczecin? Dla ciebie, nie
w tamtych
dla...
W tamtych czasach.
Nie dla bohaterki.
Ja myślę, że tutaj akurat nic złego się nie stanie, jeśli powiem, że i dla bohaterki, i dla autorki Magdy Parys był taki sam Szczecin. Szczecin był, przepraszam wszystkich słuchaczy, mówię o latach 80., bo to jest ten okres, który ta dziewczynka opisuje. Był szary i był smutny i taki zawsze zapłakany i za mgłą, ale swój, mój. I chociaż całe życie, mieszkając w Szczecinie, tęskniłam za Gdańskiem i to tak naprawdę tęskniłam, że ten Gdańsk mi się śnił i łzy leciały jak grochy i bolała głowa i mama nigdy nie wiedziała, co ma ze mną zrobić, bo ta tęsknota za tym Gdańskiem była taka, że zżerała mnie nawet jako już dziewczynkę małą. To kiedy wyjechałam do Berlina, to oprócz tej tęsknoty za Gdańskiem nagle przyszła jeszcze większa tęsknota za Szczecinem.
Za czym?
Właśnie za tym, co jest moje, co jest mi tak dobrze znane. Nawet za znienawidzonymi kolegami i koleżankami ze szkoły, z którymi się nie zawsze najlepiej rozumiałam, bo przecież nie zawsze mamy tylko przyjaciół, mamy przyjaciół i nieprzyjaciół, tak? Już nawet jako młodzi ludzie w szkole, szczególnie w okresie dojrzewania. i co się dzieje. I za nimi tęskniłam. Tęskniłam za taką dzielnicą, tutaj naszą szczecińską Dąbię, gdzie moi rodzice mieli takich serdecznych przyjaciół. Byli z nimi niezwykle zaprzyjaźnieni i ja krótko przed wyjazdem na stałe bardzo często ich odwiedzałam, bo moi rodzice już byli w Berlinie, a my z moim bratem dopiero dojechaliśmy po iluś tam miesiącach do nich. I za takim jakimś drzewem, które tam rosło na podwórku, tak? Jakimś takim naprawdę, ani to ładne drzewo, ani to nic specjalnego, ono mi się na przykład śniło na przemian z bzem w Gdańsku, co noc. Ale największa tęsknota zawsze była za Parkiem Kasprowicza.
Parkiem Kasprowicza?
Tak. Do tego stopnia, że właściwie największą i najdłuższą scenę, kiedy już odważyłam się pisać i stwierdziłam, że może już jestem w stanie na tym fundamencie, o którym mówił dziadek, solidnym i już na tyle potrafię władać słowem, że mogę może udźwignąć powieść, to w pierwszej swojej książce, gdzie opisywałam berlińskie parki, lasy, to właściwie tam były tylko platany i nie oszukujmy się, ja opisywałam przecież relacje dziadka i wnuczki na zasadzie bardzo podobnej do tej mojej relacji z dziadkiem i wszystko zawsze się działo w Parku Kasprowicza, chociaż był to park
umieszczony w Berlinie.
A że taki park akurat rzeczywiście tam jest, oczywiście że nie taki piękny, nie taki gęsty i tych platanów takich tam nie ma. I tej tradycji aż takiej tego parku. Jest ta tradycja, ale to nie jest Park Kasprowicza. Ale ja go sobie po prostu przywołałam. I nie ma książki, w której by nie rosły platany.
A czym pachnie u Szczecin?
O, Szczecin pachniał pięknie, takim wspaniałym smogiem, cudownym. I dlatego jak już otrzymałam paszport konsularny, takie krótkie przypomnienie, paszport, dzięki któremu można się przedostawać przez granicę, nie, że już nie będzie można wrócić na zachód. Jako jednej w rodzinie udało mi się ten paszport uzyskać, to wiadomo, że nie mogłam z Berlina Zachodniego, mając tam 14 lat, jeździć do Polski, bo chyba mama by umarła, jeśli ja po szkole do Polski bym do Szczecina robiła jakieś eskapady na początku lat 80. Ale skoro już miałam ten paszport, to robiłam tak, że przychodziłam przez granicę do Berlina Wschodniego, żeby nachapać się tym smogiem i tą szarością i tym wszystkim, co mi przypominało Szczecin, czyli szarość, mgła, załzawiony i tak dalej. Tylko ludzie się nie zgadzali, bo ludzie w Szczecinie zawsze byli bardzo kolorowi. Głośni, krzyczący i tak dalej. A w Berlinie Wschodnim jedyne, co się nie zgadzało, to ci cisi ludzie, szarzy, przestraszeni i mówiący niemal szeptem. Także przychodziłam sobie przez tą granicę, oglądałam to wszystko, okej, okay, nachapałam się tego Szczecina, mamie mówiłam, że idę na lekcje tam jakieś dodatkowe albo na przykład, nie wiem, że mam akurat dodatkowe zajęcia sportowe, a tak naprawdę sobie chodziłam po Berlinie Wschodnim.
A smak? Albo smaki?
Ojej, no oczywiście wspaniałe, cudowne lody Palermo.
Nie znam.
Wspaniałe, wspaniałe polecam, ale właściwie już nie mogę ich polecać w duecie. Ówczesnym na rogu naszego francuskiego, szczecińskiego skrzyżowania.
To przy placu Zamenhofa.
Tak, to były lody. Pierwsze moje kroki zawsze z moimi koleżankami i kolegami ze szkoły, którzy też i wczoraj wiernie przyszli po tylu latach i zawsze przychodzą na spotkanie, to były właśnie te lody.
To rzeczywiście takie bardzo ważne miejsce. Odkąd powstało, tam się chodziło na lody, na desery.
Na desery. No i Lucynka Paulinka
i
oczywiście.
Lucynka Paulinka. Tak, tam na piętrze, na dole był sklep, tak. A na górze była kawiarnia, też z fantastycznymi kolorowymi przede wszystkim.
Falami Dunaju. Jak, tak. Tak.
To prawda. Co się w tym twoim Szczecinie, który opuściłaś i który masz utrwalony tak w pamięci, w jakiejś tam swojej szufladce, zmieniło w stosunku do tego, jak teraz przyjeżdżasz i odwiedzasz to miejsce? A chciałam powiedzieć, że nie zmienił się Park Kasprowicza, a w gruncie rzeczy bardzo się zmienił. Ja już nawet nie mówię o wyglądzie, tylko o pewnej filozofii użytkowania parku. Kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, wszędzie były te tabliczki nie deptać trawników, a teraz te cudowne widoki, kiedy po prostu młodzi, starsi, właściwie w każdym wieku tak, leżą na trawie, czytają książki.
Że dzieciaki. Park jest dla ludzi, tak, a nie na odwrót.
Tak, tak.
Muszę powiedzieć, że jeśli, widzisz, i tutaj znowuż mamy, jak odbieramy różnie światy. Dla mnie osobiście, jeśli coś się w Szczecinie nie zmieniło, to Park Kasprowicz.
Jednak.
I Różanka, dlatego że ja tam zawsze byłam szczęśliwa. Tam się nauczyłam jeździć na rowerze, tam spędzałam najpiękniejszy czas z mamą i z tatą jeszcze razem i później też i z tatą osobno i z mamą osobno. To był zawsze nasz taki punkt jakiejś takiej wielkiej szczęśliwości na łonie natury. My jesteśmy wszyscy w rodzinie takimi piechurami, więc aż do gdzieś tam na głębokie, gdzieś, ach, szliśmy i jakoś nigdy nam te tabliczki nie przeszkadzały. Ten park był dla nas i należał do nas i że już nie wspomnę o cudownej, pięknej Różance. Tak więc, jeśli coś się nie zmieniło i jest nadal tak samo piękne, bo i wtedy wydawał mi się ten park niezwykle zadbany, taki wielkopański, taki europejski, to właśnie ten park Kasprowicza. Natomiast cała reszta, właśnie o tym myślałam, ponieważ przyjechałam samochodem z Berlina do Szczecina, i troszkę po Szczecinie pojeździłam, bo nigdy nie mam czasu, żeby odwiedzić te starsze miejsca, ale tym razem miałam możliwość zerknięcia takim innym okiem i przeszycia się przez czasem może nie wszystkie odnowione kamienice, dostrzeżenia tego wszystkiego, czego jako dziewczynka nie widziałam, ale czułam, że wiedziałam, że pod tą warstwą tej szarości kryje się coś niesamowitego, że to jest miasto, które jest takie niezwykle pięknie francuskie, z jakimś takim czymś, co dopiero po czasie zaczęłam odnajdywać też w Berlinie, a nawet odnajdywać nazwiska tych samych architektów, którzy zaprojektowali te ulice, bo mówię, Boże, przecież jadę przez Berlin, tylko tu jest wszystko odnowione i piękne, ale dokładnie to są te same okna, ten sam projekt i nawet rozstawienie tych ulic, cała urbanistyka jest taka jak w Szczecinie, to jest właśnie to. I zaczęłam w tym grzebać, trochę się tego doszukiwać i okazało się, że projektowali to ci sami architekci w tym samym czasie. Niesamowite to dla mnie było doświadczenie. To też mi kiedyś pomogło bardzo w zaadaptowaniu się w tym Berlinie i odbiorze Berlina jako nie miasto obce, nie ciało obce, tylko kurczę, urodziłam się w Gdańsku, w mieście, no nie oszukujmy się, po niemieckim. Czyli ta architektura, która się później powtarzała w Szczecinie, chociaż jest znacznie inna od tego hanseatyckiego miasta, ale też po niemiecka. A w Berlinie jest i ten Gdańsk, i ten Szczecin, bo jest wielki. Wielki jest Berlin. W każdym razie, wracając jednak do tego, co mówisz, dzisiaj, kiedy widzę Szczecin, jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem. On jest taki pełen zakamarków, tajemnic, sztukaterii. Specjalnie nie mówię o wspaniałej filharmonii, specjalnie nie mówię o tym, o czym mówią wszyscy, bo to wiemy, że Szczecin jest wciąż miastem wydarzeń architektonicznych, nowości, nagród. Mam na myśli jeszcze tę inną warstwę, jakie niesamowite robi wrażenie na ludziach, którzy chcą patrzeć i coś dojrzeć. No przecież te balkony to jest istne Champs-Élysées, prawda, w Paryżu. Niezwykle pobudza to moją wyobraźnię i cieszę się, że już wracam, bo zamiast skończyć swoją opowieść, to bym pewnie najchętniej jakieś opowiadanie napisała albo coś znów poświęcone tylko Szczecinowi. Odkrywam go na nowo. Odkrywam to miasto na nowo.
To moje miasto, Selina 2. Własny kąt pod niebem. To moje miejsce, gdzie
Szczecin
odnajdę
nocą.
Ciebie. To moje miasto, własny kąt pod niebem. To moje miejsce, gdzie odnajdę Ciebie.
Choć realia są twarde jak chodnik, dodają mocy mi, nocą przy stoczni. Jesteś zmęczony, to odpocznij. Usiądź czasem na wałach chrobrego Haken tarasę, hoła sportowych syren jak dwudziestoleciu. Kurze historii przykrył już wieczór. Dzisiejszy obraz, ten jaki znam, ma wielu ojców. Choć sam jest starszy niż kamienica ojców. Zegarek sprawdź, tu cię może północ zastać. Czas sekundy zlepia na rogatkach miasta. Stary telewizor jeszcze jakby grał audycję. Cyklicznie, Paryż północy, metaforycznie gdzieś rzucony, światek wydarzeń. Tu dzieje dwóch narodów, idą w parze. A ślady wojen wywarły swoje piętno. Jedna tożsamość, jedna miłość, wiem to.
To moje miasto, własny kąt pod niebem. To moje miejsce, gdzie odnajdę ciebie. To moje miasto, własny kąt pod niebem. To moje miejsce, gdzie odnajdę ciebie.
To jest jak mgła o wschodzie słońca na skraju parku. Domek grabarza, który zmarł tu. Senne postacie z zakamarków. Budzone świtem, mijają mnie, kiedy co dzień tą ścieżką idę. Dzień składam świtę, melodia będzie jak tramwaj. Jest to mas marsza, czas o to zadba. Tygiel narodów, cenę do głowu, tętni życiem. Mamy ambicje, tu mieć stolicę, choć lokowiska widzę. To serce bije nie tutaj, gdzieś tam, gdzie trwa przedwojenna architektura, gdzie o zmierzchu ledwo monumenty widać. Zerkają z parapetów, dobrze się przypatrz. Zazwyczaj gdzie jest schowane, dziś dają się dostrzec. Powoli wybierane przez biurowce, ale skąd ten pośpiech? Wygonić metropolię to jak wyrzec się, puścić mnie pamięć tą historię.
Wyrzec się, puścić mnie pamięć tą historię.